Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Witam Państwa w kolejnej audycji GPS, globalny punkt spojrzenia. Ci z Państwa, którzy śledzą zapowiedzi internetowe, zapowiedzi także w eterze na falach Radia Lublin, wiedzą, że dziś czas na, drodzy Państwo, państwo azjatyckie, ale z elementem europejskim. W kilku procentach znajdującym się w Europie, biorąc pod uwagę umowną granicę między Europą i Azją. Z pewnością jest to państwo euroazjatyckie. Odkrywamy karty dzisiaj GPS. Drodzy Państwo, o polityce po kazachsku i Kazachstanie, także mocarstw. Kto ma wielu przyjaciół, nie będzie pokonany przez swoich wrogów. To jedno z kazachskich przysłów ukazujących mądrość ludową Kazachów, która przenosi się także na politykę. Państwo Kazachów pełni, drodzy Państwo, dziś bardzo istotną rolę w polityce międzynarodowej, patrząc na położenie Kazachstanu, posiadane zasoby i praktykę niełatwą balansowania pomiędzy państwami silniejszymi od siebie. Drodzy Państwo, kto rządzi w Kazachstanie i czy Kazachowie mogą spać spokojnie u boku Rosji, mając także jako sąsiada Chińską Republikę Ludową? Nie brakuje przecież opinii mówiących, że Kazachstan jest następny w kolejce po Ukrainie. A zatem dziś zastanowimy się wspólnie z moim wyjątkowym gościem, drodzy Państwo, ekspertem z Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia w Warszawie, panem Marcinem Popławskim, który zajmuje się Azją. Tą środkową, niektórzy powiedzą, centralną częścią Azji. Drodzy Państwo, odkrywamy karty. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, panie Marcinie. I wreszcie, długo oczekiwaną przeze mnie, bo przyznam szczerze, Azja Środkowa doskwierała mi. Była to czarna dziura zainteresowania GPS i dziś wypełnimy ją przez całe 2 godziny. Dobry wieczór, panie Marcinie.
Dobry wieczór, jest mi niezmiernie miło.
No, cała przyjemność po naszej stronie, drodzy Państwo, ponieważ my w GPS staramy się przy takim temacie na 2 godziny wyjść absolutnie od rzeczy ogólnych, kluczowych, orientujących nas, pozwalających nasze GPS-y zorientować na rzeczy najistotniejsze. Mówiąc o Kazachstanie, widzimy przepastne przestrzenie, stepy. No musimy skoncentrować się na rzeczach najistotniejszych, by ogarnąć to państwo, które może dla wielu z was wydawać się dosyć sztuczne, ale tak nie jest. Kim jest Kasym Żomart Tokajew? Co go łączy z Putinem, z którym spotkał się kilka dni temu? Niektórzy twierdzą nawet w doniesieniach medialnych, że ściął się delikatnie, biorąc pod uwagę wymianę słów. Władimir Putin po rosyjsku, a Tokajew po kazachsku. Wprowadzenie dzisiaj, drodzy Państwo, muzyczne. Ethno Jazz zaproponowałem Państwu. Stepsons, synowie stepu. Uwaga, to nie jest łatwe. Ja nie mówię po kazachsku. Natomiast, drodzy Państwo, Shelsis Tunde Sharak Ay, czyli tytuł piosenki bardzo nastrojowej, z rytmami etnicznymi, która nas wprowadza w ten temat, w temat niełatwy, ponieważ sądzę, że po drodze musimy obalić kilka mitów. Drodzy Państwo, może też dzisiejszy program otworzy Państwu oczy na ten kierunek. Być może zobaczymy, że od Kazachów możemy jako Polacy też pewnych rzeczy się nauczyć. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit. Ukłony w stronę konsolety. Dziękuję za pomoc techniczną, a my rozpoczynamy naszą podróż. Zupełnie za darmo, drodzy Państwo. Wystarczy przygotować się odpowiednio, przygotować sobie coś do picia i otworzyć wyobraźnię i przede wszystkim słuchać. Nasza rozmowa o Kazachstanie. Wyjdźmy jednak, drodzy Państwo, od rzeczy bardzo fundamentalnej. Nie byłoby naszej rozmowy. Przypomnę, pan Marcin Popławski jest ekspertem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. I tu, drodzy Państwo, szukamy pewnych związków z Lubelszczyzną i one są bardzo wyjątkowe. Mija 20 lat od przedwczesnej śmierci założyciela OSW, drodzy Państwo, i warto o tym mówić. Pan Marek Karp, pochodzący z Zamościa. Te 20 lat to nie tylko, to na pewno nie jest czas żałoby, choć na pewno dla wielu tak. To jest czas bardzo intensywnej pracy, ale przede wszystkim, i o tym warto mówić, także zainteresowania i oczu zwróconych w kierunku Azji, no właśnie, środkowej lub centralnej. Panie Marcinie, może wyjdźmy od tego, bo mamy właśnie OSW na mapie ośrodków analitycznych, swoistych think tanków, które na pewno pomagają się zorientować w przestrzeni geopolitycznej, geoekonomicznej. Azja centralna lub środkowa była od samego początku w portfolio OSW, czy jest gdzieś po drodze odkrytym kierunkiem?
To wyróżnia Ośrodek Studiów Wschodnich, że analizowaliśmy politykę w Azji Centralnej od samego początku istnienia naszej instytucji. To znaczy nasza analiza tego regionu, ona trwa już 34 lata, a sam ośrodek jest jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą polską instytucją analityczną, która powstała po upadku komunizmu w Polsce w 1990 roku. A Marek Karp, pochodzący z Zamościa, był jego założycielem. On ma jeszcze inne związki z Lubelszczyzną, to znaczy w końcu lat 80. nabył on dwór w Ludwinowie koło Leśnej Podlaskiej i prowadził tam gospodarstwo. Zakup dworu, oprócz jego pasji do prowadzenia gospodarstwa, on był związany z jego pasją związaną ze szlacheckością, ze szlachtą. Więc Marek Karp miał bardzo szerokie horyzonty i w pewnym sensie to go ukształtowało i jednocześnie ukształtowała go rozmowa z wybitnym polskim, rozmowa i kontakty z wybitnym polskim sowietologiem Stanisławem Swianiewiczem, z którym spotkał się w latach 80. i wtedy idea powstania takiej instytucji, która na rzecz państwa, na rzecz urzędów publicznych prowadziłaby analizę dotyczącą polityki międzynarodowej w regionach, które są istotne z punktu widzenia interesu Polski. Wtedy ta idea zakiełkowała i ona była możliwa do urzeczywistnienia właśnie już w demokratycznej Polsce od początku lat 90.
Tak, czyli można powiedzieć, że to jest współczesny, że to jest generalnie pierwszy polski think tank, który pan też reprezentuje, myślę, że z dumą, patrząc na dorobek. Patrzę także chociażby na pana ostatnią analizę dotyczącą Kazachstanu. Niejednoznaczny sojusz. My, drodzy państwo, sięgniemy do tej analizy. Ona jest, drodzy państwo, świeża. Ona jest gorąca. Ona została opublikowana wczoraj. My sięgniemy do tego ogromnego dorobku analitycznego. No właśnie. I co wyróżnia Ośrodek Studiów Wschodnich? To, o czym pan mówił, to, że Azja... No właśnie, może teraz czas. Umawialiśmy się przed rozmową, że to też chcemy wyjaśnić. Panie Marcinie, Azja centralna czy środkowa?
Ja preferuję Azję Centralną. Jest to zgodne z wolą przywódców państw regionu, którzy na początku lat 90., po tym, gdy rozpadł się Związek Radziecki, w pewien sposób chcieli oddalić się od tego dziedzictwa radzieckiego. W okresie radzieckim region był określany jako Kazachstan i Azja Środkowa. I oni chcieli się od tego odciąć.
Czy ja dobrze rozumiem, panie Marcinie, tak, ogromna ignorancja. W okresie radzieckim ta część świata była nazywana, etykietowana mianem największego obiektywnie, powiedzmy, państwa, kraju Kazachstanu i do tego poprzez konjunkcję Azja Środkowa, Kazachstan i Azja Środkowa?
W nomenklaturze radzieckiej, wewnętrznej nomenklaturze radzieckiej tak było i to było związane z tym, że Kazachstan był uznawany za państwo euroazjatyckie. Okay. Natomiast i w pewnym sensie państwo dzierżące schedę nomadycznego sposobu funkcjonowania.
No Hanatu, tak? Hanatu.
Tak, Hanatu kazachskiego. Natomiast Azja Środkowa to konotowało z terytorium, w którym żyli ludzie osiadli, z terytorium oaz, z terytorium rolniczym, z terytorium, gdzie więcej osób zajmowało się rzemiosłem i rolnictwem, a nie hodowlą bydła w warunkach koczowniczych. I w ten sposób południowo-wschodnia część obecnego Kazachstanu z jego największym do tej pory miastem i pierwszą stolicą Almaty była zaliczana do Azji, w tej nomenklaturze ona była zaliczana do Azji Środkowej, ponieważ ona dzierżyła to dziedzictwo również nie tylko koczownicze, ale też osiadłe. Przez tamten teren przebiegał główny szlak słynnego jedwabnego szlaku. Wrócę do tej inicjatywy liderów państw regionu z początku lat 90. Oni spotkali się w stolicy Turkmenistanu w Aszchabadzie w 1993 roku i podjęli decyzję, aby zgłosić do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do ONZ-u, że chcą być tytułowani w ramach swoistej tożsamości międzynarodowej tego regionu jako Azja Centralna, a nie jako Azja Środkowa. A w moim odczuciu osobistym tereny, ja również jestem przywiązany do patrzenia na region pod kątem tej części stepowej i tej części osiadłej. I w tym sensie niemal cały Kazachstan i północna część Kirgistanu, duża część Uzbekistanu i duża część Turkmenistanu to są tereny, gdzie przez wieki wędrowali, na wielkim stepie wędrowali koczownicy. Natomiast część osiadła związana z oazami, z takimi słynnymi miastami i dawnymi centrami kultury muzułmańskiej, jak Samarkanda, Buchara, Chiwa i związanymi jednocześnie z jedwabnym szlakiem, to była część, w której żyli osiadli. I chciałbym zaznaczyć, że wcześniej błędnie panowało przekonanie, że koczownicy i osiadli musieli żyć w wiecznym konflikcie i że zasadniczo nie przenikali się, byli odrębni. Absolutnie tak nie było. Te kultury się przenikały. Koczownicy do funkcjonowania potrzebowali nabywać wyroby rzemieślnicze od osiadłych. Ta interferencja, interferencja kultur, interferencja sposobów życia, ona bardzo zaważyła na sposobie funkcjonowania tych społeczeństw i na tym, jakie są ich autostereotypy. Pamiętajmy też, że Kazachowie w największej masie oni zostali przymuszeni do osiadłości, do sedentaryzacji w ramach polityki radzieckiej w 20-tych latach przez bolszewików i to doprowadziło do ogromnej klęski głodu w latach na przełomie lat 20-tych i 30-tych, w której zginęło około półtora. Historycy szacują, że od miliona do półtora miliona Kazachów, co...
Mówimy o XX wieku, tak, panie Marcinie?
Tak.
Drodzy państwo, zobaczcie...
To jest jedna z białych plam historycznych, a niektórzy historycy, odnosząc to do ogółu populacji, stwierdzają, że ta klęska celowo wywołana, jeszcze raz zaznaczmy, przez władze radzieckie, że ona porównując ją do ukraińskiego Hołodomoru, że ona miała, liczbowo była większa niż ukraiński Hołodomor.
Zobaczcie, drodzy Państwo, Hołodomor jakby no jest tutaj na kartach. Historycy analizują, jest cały czas w tej pamięci badany, pojawiają się filmy. No ten głód kazachski, Kazachów jest absolutnie nieznany. Drodzy Państwo, Kazachstan, skąd
tam... Co też jest poniekąd związane z polityką niepodległego państwa kazachskiego, które, wracając do tematu naszej audycji, w którym istotną rolę zajmą relacje kazachstańsko-rosyjskie, nie był podejmowany lub nie był nagłaśniany, ponieważ badania historyczne na ten temat w Kazachstanie również się toczyły i były publikowane, natomiast nigdy nie było to nagłaśniane, aby nie stało się przedmiotem sporu z Rosją, sytuującą siebie jako głównego spadkobiercę po Związku Radzieckim.
To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, w sposób nieoczywisty od taksonomii geograficznej, tak, że to bardziej Azja Centralna, ja przyjmuję to w całej rozciągłości, jeśli to jest inicjatywa państw tej części świata, że chcą się odciąć od tego doświadczenia związanego z bolszewizmem, że to jest dziś Azja Centralna. Doszliśmy do sedentaryzacji, czyli przymuszenia Kazachów do wiedzenia trybu osiadłego. Z czego Kazachstan się składa? Patrząc na populację Kazachstanu, jakie statystyki moglibyśmy tutaj podać?
Kazachstan jest państwem wielonarodowym, państwem wieloetnicznym. Jak mówił jego pierwszy prezydent Nursultan Nazarbajew, jest państwem 100 narodów. To jest związane z kolonialną polityką Związku Radzieckiego, która uczyniła Kazachstan ogromne, państwo, którego terytorium wynosi, które jest 9 razy większe od Polski, którego terytorium wynosi 2,7 miliona kilometrów kwadratowych. Sowieci uczynili z tego terytorium miejsce zsyłek, laboratorium etniczne, w którym mieszają się ludzie wielu etniczności, wielu narodowości i którzy zostali przyjęci z dużą otwartością i z gościnnością przez żyjących tam Kazachów, którzy również podlegali represjom ze strony tej władzy. Mieliśmy też historycznie od momentu podporządkowania regionu Imperium Carskiemu, który to proces rozpoczął się w 1731 roku w związku z przyjęciem władzy przez część Kazachów. Do tego wrócę, bo to jest również istotny czynnik mówiący o podziale wewnątrz Kazachstanu. Mieliśmy od tego momentu akcje osiedleńcze, to znaczy w przeważającej mierze ludność wschodniosłowiańska była osiedlana na tych terenach, przydzielano jej ziemię, którą zabierano miejscowym i to również wpłynęło na obraz etniczny, obraz demograficzny regionu, to znaczy znaczącą grupą zaczęli być Rosjanie i Ukraińcy. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której Kazachowie w końcu XIX wieku było ich 3 miliony. Natomiast w okresie władzy radzieckiej, według spisu z 1939 roku, czyli już po tej fatalnej w skutkach klęsce głodu, która w historiografii kazachskiej nazywana jest Asharshylyk, w 1939 roku było ich 2,3 miliona. To znaczy trend wzrostu demograficznego ze względu na tą klęskę głodu on został załamany, a Kazachowie w 1939 roku stanowili zaledwie 37% mieszkańców Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I ten stan utrzymał się do 1989 roku według spisu ówczesnego. Kazachowie stanowili 39% mieszkańców Kazachskiej Republiki. Następnie była około 35% grupa Rosjan, Ukraińców, Niemców, którzy byli tam zsyłani. Znaczną mniejszością są Koreańczycy, były narody Kaukazu, również deportowane przez decyzję Stalina w latach 40. Więc jest to niezwykle zróżnicowane etnicznie społeczeństwo, w którym te kwestie, szczególnie biorąc pod uwagę aktualną politykę, one mają znaczenie. Rosjanie, mniejszość rosyjska, ona jest głównie skoncentrowana na północy Kazachstanu. To takie miasta, na północy i na północnym wschodzie Kazachstanu, to takie miasta jak Oskemien, czyli po rosyjsku Ust-Kamieniogorsk, Semej, Semipałatyńsk, Pawłodar, Pietropawłowsk, Kostanaj, Uralsk. Czyli to jest północ Kazachstanu. Dodatkowo te tereny, napływ w okresie radzieckim, nastąpił tam napływ przedstawicieli inteligencji technicznej oraz pracowników z europejskiej części Rosji, a także w wyniku akcji tak zwanego oswojenia Celiny, czyli kampanii zagospodarowania nieużytków rolnych prowadzonej w okresie radzieckim, gdy po prostu zaorano step, aby dzięki temu zyskać ogromne plony zbóż, szczególnie pszenicy, co miało katastrofalne skutki dla przyrody, szczególnie kwestii gospodarki.
A zatem dobrze, kończymy pierwszą część. Smutne to są konkluzje. Katastrofa demograficzna w wyniku klęski głodu wyreżyserowanej na Kremlu. Dwa, katastrofa ekologiczna, biorąc pod uwagę te próby polityki zagospodarowania przestrzeni. Źle to wygląda. Jawi się tutaj Kazachstan jako państwo trochę przeklęte, ale mam wrażenie, że koniec zimnej wojny i rozpad Związku Radzieckiego to swoiste nowe otwarcie i od tego wyjdziemy. Po krótkiej muzycznej przerwie zostańcie z nami. Naszym gościem jest pan Marcin Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich.